Tadeusz Bojrzeleński, Brązownicy, rozdział 8. Sprawa Karoliny, sprawa Boża. To nagranie Legamus może być kopiowane i rozpowszechniane bez ograniczeń. Nie wiem, czy mam przeprosić czytelników, ale jeszcze zajmę ich sprawą tak odległą jak towianizm. Ale sądzę, że jest ona odległą tylko na pozór. Ciśnienie naszej mitologii na naszą rzeczywistość jest jeszcze tak znaczne, że ustosunkowanie się do tych mitów jest wciąż aktualnością. Jednym z takich mitów jest towiański. Ledwie 50 lat upłynęło od jego śmierci, a już jest legendą i był nią po trosze za życia. Z biografii jego wiemy tylko to, co on sam zechciał z niej podać. Dziejopisami jego byli niemal tylko jego wyznawcy. Udział poetów, Mickiewicza zwłaszcza, wyolbrzymił, uskrzydlił jego postać i jego wiarę. Przyczyniła się do tego i młoda Polska, ta sprzed lat 30, podbiwszy kurs wszelkich akcji mistycznych, nawet z najwątpliwszym pokryciem, a cóż dopiero takich, gdzie Mickiewicz był prezesem Rady Nadzorczej. To też bezkrytycyzm w tej dziedzinie szaleje. Dlatego, kiedy przeglądałem w bibliotece Rapperswilskiej rękopisy Goszczyńskiego, zaciekawiła mnie niezmiernie rękopiśmienna rozprawka, jaką tam znalazłem, pod tytułem Rozprawa z towiańszczyzną. Zaciekawia już sam tytuł rozprawy u najwierniejszego wyznawcy towiańskiego, który jeszcze w roku 1870 pisał: Jest to jedna z chwil najważniejszych nie tylko w moim żywocie obecnym, ale w całej mojej wieczności – w całym bycie ducha mojego, kiedym się zbliżył z mężem, przez którego mi ta nadzwyczajna łaska niebios zeszła. Świadectwo takiego człowieka nie jest podejrzane o uprzedzenie lub niechęć, a jednak, gdyby ktoś chciał napisać krwawszą satyrę towianizmu, nie mógłby tego lepiej zrobić, niż to uczynił w tej nie do druku zresztą przeznaczonej rozprawie Goszczyński. Rękopis ten, wprowadzający nas niejako w samo serce towianizmu, datuje z roku 1860. Pod tytuł Sprawa Władysława i Antoniny Dzwonkowskich z Karoliną Towiańską i Karolem Różyckim. Sprawa ta zajmuje kilkadziesiąt stronic drobnego pisma, a materiały do niej, bruliony, co najmniej drugie tyle. Cała książeczka. Będę z niej cytował jak najmniej, wtrącając się osobiście. Zaczyna Goszczyński tak. Staję tu nie w obronie swojej osobistej, ale w obronie prawdy, w obronie dzieła nowej epoki, która ma być chrześcijaństwem wyższym, a gdzie, pod nowymi formami, powtarzają się bezecności duchowieństwa tymczasowego. Bracia, uznani za wyższych, za starszych, a stawiający braciom młodszym przeciwności utrudniające im przyjęcie prawdy, podawanej przez siebie, nie mogą być niczem usprawiedliwieni. Co byśmy powiedzieli o takiej na przykład matce, która, mając nauczyć dziecko chodzenia, kładzie się na niem i każe mu się nosić, tłumacząc się tym, że dziecię powinno wydobyć z siebie tyle energii, ażeby znalazło siłę unieść ją, że to robi dlatego zmuszenia dziecka, ażeby się w niem rozwinęły życie, siła ruchu, energia i tak dalej. Powiedzielibyśmy o takiej matce, że jest albo obłąkana, albo zła kobieta. Nie możemy także przyznać za dobre ostrego tonu, z jakim niektórzy między nami podają prawdę i zmuszają do jej przyjęcia, a o nieprzyjmującym powiadają, że jest pieszczoch, jeżeli nie coś gorszego. To nas może zaprowadzić aż do uniewinnienia świętej inkwizycji. I w rzeczy samej święta inkwizycja, wychodząc z tej samej zasady, mogłaby mówić o tych, których torturowała, paliła. Pieszczoch nie może znieść tortur, boi się stosu, a on go naprowadza na drogę prawdy. Fałszywe kolosy, czyli kolosy fałszu w sprawie, grożą większym niebezpieczeństwem dzieł Bożemu na ziemi, jak fałszywe kolosy zewnątrz sprawy. W sprawie z siostrą Karoliną trzeba tu wiedzieć, że nie ciało z ciałem walczy, ale duch z duchem. W sprawie tej dać miejsce podrzędne ludziom, a mieć głównie przed oczami rzecz samą, a ta rzecz to duch sprawy świętej, duch Chrystusowy i zbawienie nasze przez Chrystusa. O cóż tedy chodzi, pytamy? Chodzi o list siostry Karoliny z powodu imienin siostry Antoniny. Siostra Antonina, pisze Goszczyński, ma słuszny powód widzieć nieczystość w postępowaniu siostry Karoliny z wypadku jej listu otrzymanego w dzień swoich imienin. Bo kiedy wprzódy pisała do niej kilka razy i nie miała nigdy odpowiedzi, dziś nagle otrzymuje list winszujący z zupełnym pominięciem swojego męża, z którym jednak pisała wspólnie list ostatni i któremu się należała także odpowiedź. To jest meritum sprawy. Zaczynają się komplikacje. Brat Władysław napisał w tej sprawie list z wyrzutami do Karoliny. Karolina pokazała list braciom. Rzecz zatacza coraz szersze kręgi. Inni bracia zaczynają mieszać się do sprawy, występując w obronie siostry Karoliny, głównie z powodu listu Władysława do Karoliny. W moim przekonaniu, wciąż pisze Goszczyński, sprawa ta ma widocznie cechę woli Bożej, która otwiera pole nowej próby dla braci. Szczęśliwy, kto tę drogę przejdzie jak chrześcijanin. Ucieranie się z braćmi o siostrę Karolinę jest na nic, dopóki ona sama nie uzna swojego grzechu, dopóty żaden z jej niewolników nie uzna go. Bałwochwalstwo i niewola jest w kole naszem. Wytyka je braciom Samtowiański w swoim piśmie z maja roku zeszłego, ale wytyka je w sposób ogólny. Refleksje Goszczyńskiego nad listem Karoliny. 7 lipca 1860 roku. Czyn tego listu nie zdaje mi się czystym. Pobudza on żonę przeciw mężowi. Uderza na kobietę jako słabszą, aby osłabić męża. Szczęściem, że Antonina poznała się na tym i nie poddała się niewolniczo. Gdyby się udało, nastąpiłoby zerwanie żony z mężem. Drugi list z powodu imienin potwierdza ten domysł. Smutna to rzecz, ale pokazująca jasno, w czym wielu braci spoczęło. Kiedy ten sam Władysław był przez jakiś czas prawie bezczynny dla postępu sprawy, bracia odwiedzali go, żyli z nim po bratersku, chwalili go. Kiedy dziś okazał się czynnym z obrażeniem osoby adorowanej, wszystko się zmieniło. Miłość braci w gniew, pochwały w pogardę. Póki chodzi o Chrystusa, to idzie jako tako. Jest pobłażanie. Ale kiedy chodzi o jakąś wyższość uznaną w kole, to już nie do przebaczenia. To grzech przeciw Duchowi Świętemu. W liście swoim Władysław pisał, że nie przed Trybunał Ludzki zapozywam cię, że cała ta sprawa powinna się rozstrzygnąć tylko przed Bogiem i między nimi dwojgiem, bez wplątania w nią innych braci. Inaczej sądzi Karolina. List Władysława został wszystkim wiadomy. Bajkowski wystąpił w obronie Karoliny z listem dość pogańskim do Władysława. Objawił się ze strony braci sąd potępiający bez litości Władysława. Niektórzy z nich zleli w jedno osobę Karoliny i sprawę Bożą, czyli, co na jedno wychodzi, uchybienie przeciw ślepej, bezwarunkowej adoracji dla Karoliny uważają za obrazę majestatu Bożego. Zgoła nietolerancja, niewola, o jaką trudno nawet w starych papistach. Karolina podziękowała Bajkowskiemu za obronę siebie. W jej liście jest o bliskim rozdzieleniu się koła na sługi Chrystusowe i sługi ziemi. Myśląc o tym, co się dzisiaj dzieje między nami, zabolałem głęboko i ta boleść natchnęła mi następującą modlitwę. O Chrystusie, Panie, ratuj nas, zło powstało między nami w wielkiej sile, etc. O Mario, pod której wezwaniem i opieką rozpoczęło się dzieło nowej epoki chrześcijaństwa, przyczyń się za nami, etc. Dłuższa modlitwa. Tę modlitwę przesłałem Władysławowi, a on umieścił ją w swoim liście do Różyckiego. Bo w sprawę tę wkracza Różycki, pułkownik Karol Różycki, wiarus napoleoński, bohater powstania listopadowego. W sprawie piastujący wysoką godność brata wodza. Goszczyński tak ocenia jego list w tej sprawie do Dzwonkowskiego. Ton więcej urzędowy jak braterski, duch fanatyzmu, ton przypominający żołnierskie, w wojsku nie ma rozumowania, a moskiewskie, słuszaj i stupaj, ton adoracji niewolniczej, przypominającej hasło muzułmańskie, nie ma Boga tylko Bóg, a Mahomet, mistrz, jego prorok. Jeżeli nam wolno widzieć i roztrząsać złe, które jest w księżach, na których leży powaga sakramentu kapłaństwa, to nie wiem, dlaczego nie byłoby wolno widzieć je w Karolinie. Walka ta nie jest z Chrystusem, ale z wrogiem Chrystusa, który działa przez braci, a między nimi przez Karolinę. Władysław, o ile to czuje, ma prawo wezwać Różyckiego w imię Chrystusa, aby poczuł to jako wódz sprawy chrystusowej, na którym przez to leży większa odpowiedzialność za niepoczucie prawdy i za odepchnięcie jej. Goszczyński poddaje surowej krytyce postępowanie brata wodza. Ukradkowe podsunięcie Dzwonkowskiej listu Towiańskiej przez Różyckiego, aby Dzwonkowski nie wiedział o nim. Jest w tym czynie zniżenie się niewłaściwe człowiekowi zajmującemu takie stanowisko jak Różycki, zniżenie się do babskości, do narzędzia babskiej taktyki. Czyn ten oburza tem więcej, że miał na celu rozrywanie małżeństwa i to w sposób podstępny, ukradkowy, a spełnia go wódz sprawy Bożej na całą epokę, mąż powołany, etc. W jednym z moich listów do Dzwonkowskiego przytoczyłem francuskie przysłowie «Ne touche pas à la reine». Władysław Dzwonkowski postanawia napisać do Różyckiego, a nawet do samego Towiańskiego. Goszczyński, nie wątpiąc, że mistrz zechce rzecz łaskawie rozważyć, dostarcza projektów tych listów. Mamy je w jego rozprawce. do Towiańskiego. Mistrzu i bracie, wahałem się długo, nim przystąpiłem do pisania tego listu, ale chcę być szczerym. Muszę powiedzieć dlaczego. Tak nas przyzwyczajono do widoku niesprawiedliwości braci prowadzących w kole. Tyle było przykładów, że najoczywistsza prawda była uznana za fałsz i potępiona, etc. Tutaj przedstawić cały przebieg sprawy z Karoliną i jej istotę. Znów Goszczyński przerywa tok modlitwą, jaką ułożył w ostatnich dniach lipca 1860 roku i ciągnie relację dalej. Antonina postanowiła napisać do Karoliny. Znowuż Goszczyński, wezwany do pomocy, przesłał jej tę pomoc w duchu poniżej zebranych myśli. Inny punkt nadaje cechę rzeczywistości ludzkiej listowi Antoniny. Niewola bałwochwalcza braci, wytknięta w liście Władysława, nie jest wymysłem. Objawiła się ona w czynie przez Bajkowskiego, który bez porozumienia się poprzedniego braterskiego z Władysławem, pod wpływem tylko uwielbienia dla Karoliny, zdeptał z pogardą i Władysława, i prawdę, którą on podniósł. A potem przez innych braci, którzy tylko na słowa Bajkowskiego i na sam rozgłos, że śmiano coś zarzucić Karolinie, bez rozpoznania rzeczy, bez czytania listu Władysława, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. A byli i tacy, którzy już go osądzili odszczepieńcem od Chrystusa. Grzech Karoliny jest trudny do schwycenia i wykazania zmysłowo. Jest to grzech ducha, a grzechy tego rodzaju są jeszcze, dla braci nawet, nieujęte zmysłem rozumu. Jest w jednym liście Karoliny do Antoniny wyzwanie do wylania się przed nią, po prostu do wyspowiadania się. Jest to przepis chrześcijański, na nim stoi braterstwo, to prawda, ale czy mogę spowiadać się przed tym, który mi powiada: wyznaj mi twoje grzechy, ale ja moich dotknąć nie pozwolę? 11 września. Karol Różycki powiedział te Remu: każde słowo modlitwy w liście Władysława napisanej przeze mnie jest sądem, a mianowicie to miejsce. Złe chce zmienić sługi twoje, Chrystusowe, w Judaszów. Więc powiedzieć, że szatan chce zmienić sługi Chrystusowe w Judaszów, to jest sądzić. Kogo? Szatana. Więc grzeszę sądem przeciw szatanowi? Ależ może on robić co innego, dopóki jest szatanem? Grożą snać opornym braciom wyłączeniem z koła, bo Goszczyński pisze: wyłączenie z Towiańszczyzny, to jest z grona tych braci, którzy czczą bałwochwalczo Towiańskiego i najbliższe mu kółko, nie jest wyłączeniem z Kościoła Chrystusowego. Uważam za wielki grzech przed Bogiem ślepą wiarę niektórych braci w Towiańskiego i ślepe ich posłuszeństwo. Wielki to grzech i wielkie niebezpieczeństwo. Czy wiecie z całą pewnością, co on jest? A może jest duchem niższym, któremu Bóg dopuścił kusić ludzi dla ich wypróbowania w miłości Boga? Powaga fałszu w kole i jego rozpładzanie się są konieczne, dopóki dla braci będzie dogmatem, że Towiański jest nieomylnym. Dopóki fałsz podobny jest korzeniem religijności braci, dopóty ich cała religijność jest fałszem. Jaki korzeń, takie drzewo, a jakie drzewo, takie owoce. 11 listopada sprawa Dzwonkowskiego z Towiańskim przychodzi na ogólne zebranie braci. Różycki nakazuje pokryć ją milczeniem, puścić niejako w niepamięć, uważać ją za niebyłą i sądzi, że tym sposobem rozstrzygnął wszystko, zaprowadził zgodę między braćmi. Jedność i pokój w kole. Bardzo się myli. Prawda prędzej czy później wyjdzie znowu na jaw i upomni się o wynagrodzenie sobie krzywdy. Nieprawość braci może triumfować jakiś czas, ale prędzej czy później przyznana będzie słuszność człowiekowi, który stanął przy prawdzie i dotrwał jej wiernie. Było to w czasie układania pisma do cesarza Aleksandra. Dzwonkowski zrobił Różyckiemu uwagę co do jednego miejsca w powodach, że jest zbyt ciemne, że Polacy żadną miarą tego miejsca nie zrozumieją. Na to Różycki odpowiedział: ha, niech się w ziemię zaryją i szukają wyjaśnienia. Miało to znaczyć upokorzenie się aż do prochu, a wtedy rzecz ta będzie im wyjaśniona. Różycki stosuje dzisiaj to do Dzwonkowskiego, wzywając go ogólnie do pokory. Rzecz toczy się w podobnym sposobie przez wiele miesięcy. Wreszcie kończy Seweryn Goszczyński swoją rozprawkę słowami: przeciwności i dociski są niby wizykatorie, które Bóg nam przystawia w miejscach zagrożonych chorobą. Źle robi chory, który odrzuca wizykatorię, za czym zrobiła swój skutek. Źle robi człowiek, który się oburza na dopuszczoną przeciwność, powinien ją użyć na wyleczenie chorego punktu. Bardzo budujący aforyzm, prawda? Otóż takie i tym podobne nauczki cytują nam nasi dzisiejsi towianolodzy i bają o podniesieniu moralnym, jakie towianizm przyniósł. Strzegą się tylko pokazać jego rzeczywiste tło. A tło to ów pocieszny dwór z mistycznym Jemiałkowiczem, samym panem Andrzejem u góry, z jego papieżycą towiańską, wicepapieżycą guttową, z jego dworakami, pochlebcami, z jego histerią, ogłupieniem, plotkarstwem, komerażami, zaczadzeniem, a przede wszystkim ze straszliwą jałowością tej pracy nad sobą w próżni. Pracy tym karykaturalniejszej, im wyższej miary i większej energii są ludzie, których do niej zaprzężono. Bo zważmy, kto są ci ludzie, których udało się doprowadzić atmosferze towiańszczyzny do takiego stanu. Goszczyński, niepospolity poeta, charakter ze stali, bohater nocy belwederskiej. Drugi bohater, Karol Różycki. I kiedy się dzieje to wszystko? W roku 60-61. I przez dziesiątki lat ci ludzie obracają się w tym zaczarowanym kręgu i traktują na jednej płaszczyźnie swoje pisma do cara Aleksandra i swoją sprawę między Dzwonkowskim a Karoliną. Mówi się i baje dużo o odrodzeniu etycznym towianizmu. Chcecie próbki tego odrodzenia? Chcecie przykładu, jakie wyniki daje przemiana wszystkich braci na niepowołanych kaznodziejów i wzajemnych cenzorów swego życia? Oto ustęp zrad, jakie Seweryn Goszczyński daje znajomemu małżeństwu. Niesnaski pożycia małżeńskiego. Unikajcie tego, aby nie była codzień na stole sprawa kotletów niedopieczonych albo przypieczonych. Takie sprawy przy świadkach są niskie, nie mogą im dać dobrego wyobrażenia o stanowisku, jakie zajmujecie w sprawie Bożej. Sprawy podobne najlepiej załatwiać we cztery oczy. Wszystkie jego nauki są mniej więcej na tej wyżynie i to dla takiej służby mistrz zabronił mu być poetą. Tak oni się podnoszą nawzajem ciągle. Zaglądają jedni drugim w garnki, w duszę, dochodzą do tego, że nie mogą już na siebie patrzeć nawzajem. Wszystko to czytamy w tych notatkach Goszczyńskiego, z których, znając je, tak nieśmiałe wyciągano konsekwencje. Bo oczywiście, że sprawa Dzwonkowskich nie była jedyną przyczyną tych rozdźwięków. Czuć, że tu zebrał wrzód dojrzewający od dawna. Wypadki roku 1863, w czasie których pani Guttowa osądziła, że dopóki Polska nie uzna w Towiańskim posłańca Bożego i nie ukorzy się przed nim, dopóty wszystkie jej ruchy i ofiary są na nic, jeszcze bardziej oddaliły starego patriotę od koła. 9 czerwca roku 1864 notuje w swoim dzienniku. W czym posłużyło mi przejście przez Towiańszczyznę? Zmniejszyła się moja pogarda dla Polaków, którym dobrze z Moskalami. Bo w Towiańszczyźnie zobaczyłem Polaków, którzy miłują jarzmo cięższe od cesarskiego. Myślę sobie nieraz, że jeżeli są Polacy, którzy adorują takie jarzmo, jakie im Towiańszczyzna nakłada, można usprawiedliwić poniekąd tych Polaków, którym jarzmo cara lub kizara nie dolega. Tak pisze Goszczyński w 22 lat od chwili, w której przystał do sprawy. Mimo to zaczadzenie było tak silne, że zupełnie, mimo rozstania z kołem, nie ocknął się zeń nigdy. Może instynktownie nie chciał się ocknąć. Może zbyt bolesne było mu przyznać przed sobą, że w tej sprawie zmarnował swoje życie. Bo oto w niespełna rok potem pisze: otóż nie bądźmy obojętni, nie ważmy lekce praw świętych, które Towiański podaje. Choćby on był najgorszym człowiekiem, choćby najniesprawiedliwszy był dla nas, choćby nam najwięcej zawinił, przyjmujemy ze czcią, z pokorą, ze skwapliwością, otwartym sercem, jako dary Boże, prawdy, które przez niego przechodzą w nas. Zapominajmy w tej chwili o człowieku, a widźmy tylko Boga, zlewającego na nas swoją łaskę. Nie chodzi mi o to, aby tu ferować jakieś wyroki o Towiańskim, ani o całej kwestii, z pewnością o wiele bardziej złożonej, niż to nam pobieżni towianologowie do wierzenia podają. I na tę właśnie jej złożoność wciąż zwracam uwagę. Już tutaj, w ponurym oświetleniu tej rozprawy z Towiańszczyzną, najwierniejszego jej adepta, widzimy dwa światy. Jeden to gmina szwajcarska i jej kwietystyczne bytowanie w zbożnym samouwielbieniu. I jej to słodycze opiewają rozanieleni ówczesnego towianizmu adepci. Drugi to tragiczna farsa paryskiego koła, gdzie ludzie żyjący bez promyka słońca, nieraz w ostatecznej nędzy jak stary Goszczyński, utopiwszy w towianizmie wszystko, siły, talent, zdolność do życia, szamocą się bezradnie, gryzą, szarpią, niezdolni już ani żyć w tym zaklętym kręgu, ani też się z niego wyrwać. Skoro wciąż reklamuje się towianizm niepospolitymi ludźmi, którzy doń przystali, pragnąłem ukazać, jak ci ludzie w nim się czuli i do jakiego ich stanu doprowadził. I ponieważ w dyskusjach o Mickiewiczu, które, jak widzę, na nowo stają się dziś aktualne, raz po raz mówi się o towianizmie i mówi się o nim z jakąś mętną, zabobonną czcią, chciałem rzecz sprowadzić na grunt bardziej realny i pozwolić czytelnikom zorientować się osobiście w wysokich zagadnieniach tej sprawy Bożej, która, jak widzimy, bywała chwilami sprawą Karoliny. Bo tylko przez zrozumienie ludzi można dojść do sądu o sprawach.
Koniec rozdziału 8.
Czytał Piotr Natter.